To jest podcast 12 pytań. Odcinek 7. Mit o work-life balance, czyli jak oswoić brak równowagi. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. Dziś 7 odcinek i mówi się, że statystycznie po siódmym odcinku podcast ma większe szanse na utrzymanie się i przeżycie. Zobaczymy, jak z tym będzie. W dzisiejszym odcinku mierzę się z pewnym mitem, który nazywa się work-life balance i zastanawiam się, czy jest potrzebny, czy w ogóle jest możliwy. No dobra, trochę się zapędziłem i zdradziłem. Według mnie nie jest w pełni możliwy. Powiem Ci, jaką ja widzę alternatywę dla pogodzenia kilku, myślę, ważnych sfer życia, taki spójną całość. Zapraszam do słuchania. Wiele lat temu byłem na takim szkoleniu BHP i może to zabrzmi dziwnie, ale do dzisiaj pamiętam bardzo mocno to szkolenie, bardzo dobrze. A to z powodu pewnego błyskotliwego inspektora, który prowadził to szkolenie. I on wtedy powiedział dla mnie takie znamienne słowa. Spróbuję zacytować. Nie wiem jak wy, ale ja pracuję, żeby żyć, a nie żyję, żeby pracować. No i jakby dalej potem kontynuował ten wywód, opowiadając o swoich europejskich podróżach i o pasjach, które realizuje, a praca jest tylko środkiem do realizacji tych wyższych celów. I zaimponował mi wtedy taką trochę bezczelną pewnością siebie i jak mi się wtedy wydawało, taką odwagą wyrażającą się w dość lekceważącym stosunku do pracy. Ja jestem przedstawicielem pokolenia, które na rynek pracy wchodziło generalnie na przełomie wieków. Pamiętam, że panował wtedy taki wszechobecny kult pracy, a słowo kariera jakby było jednym z najczęściej powtarzanych słów na naszych uczelnianych korytarzach i pamiętam, że marzeniem większości z nas, większości studentów było znaleźć pracę, najlepiej jeszcze w międzynarodowej jakiejś korporacji i też piąć się po szczeblach firmowej drabiny. Ci szczęśliwcy, którym udało się złapać Pana Boga za nogi, zahaczyli się w jakiejś dużej firmie i byli gotowi poświęcać bardzo dużo, aby wykorzystać do maksimum tą szansę, którą im dał los. Ja, można powiedzieć, byłem jednym z nich i udało mi się już na początku drugiego roku studiów zacząć jakąś tam pracę dorywczą, która bardzo szybko przekształciła się w pracę taką, no, można powiedzieć, pełnoetatową. I ona była taką trampoliną do mojej dalszej kariery zawodowej. Pracowałem dużo, bardzo dużo i pewnego razu, kiedy wróciłem do domu o 19, żona zapytała mnie, co tak wcześnie? I tutaj naprawdę nie było w tym stwierdzeniu żadnego sarkazmu. Ona naprawdę była zdziwiona, że ja jestem już o 19 w domu. Niestety ja nie byłem wyjątkiem i moje pokolenie miało tak, że było po prostu na dorobku i ta praca była dla nas najważniejsza, a wszystko inne musiało, chcąc nie chcąc, się do tego dopasować. I tak zdefiniowane priorytety prędzej czy później muszą doprowadzić do jakichś tam problemów w pozostałych tak zwanych zaniedbanych obszarach życia. Nawet paradoksalnie skupienie się na pracy kosztem innych obszarów również powoduje problemy w sferze zawodowej. Takie jak stres, wypalenie zawodowe, problemy w relacjach z bliskimi, czy na przykład frustracja, to tylko niektóre ze skutków długotrwałego takiego zaburzenia stanu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. I takie zaburzenia dotykały coraz więcej przedstawicieli pokolenia X. Koncepcja work-life balance jest więc taką próbą odpowiedzi na te konsekwencje, które wiążą się w pogoni za karierą. Jest też odpowiedzią na osiąganie coraz to wyższych targetów kosztem niestety życia prywatnego, zdrowia i pasji. Jaką odpowiedź miała na to nauka? Na początku obszarem zainteresowań naukowców był konflikt na linii praca-rodzina. Obserwowali oni, że konflikt taki ma charakter raczej dwukierunkowy, co oznaczało, że praca może mieć niekorzystny wpływ na rodzinę, ale też rodzina może negatywnie wpływać na pracę. I ponadto jeszcze wyodrębnili trzy takie rodzaje konfliktów. Pierwszy wynikający z braku czasu i on występuje wówczas, gdy ten czas, który przeznaczamy na realizację jednej z ról, na przykład zawodowej czy prywatnej, utrudnia albo uniemożliwia realizację drugiej roli. Na przykład czas poświęcony na realizację zadań menadżera uniemożliwia przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na przykład na bycie ojcem. Drugi konflikt to konflikt wynikający z napięcia i on występuje wówczas, gdy to napięcie, ten stres czy problemy w jednej z ról przenoszą się na wypełnianie drugiej roli. I tutaj przykładem może być sytuacja, w której stresująca sytuacja w pracy powoduje napięcia w relacji na przykład małżeńskiej. I trzeci z konfliktów to konflikt wynikający z zachowań. I on z kolei występuje, gdy wartości i postawy wymagane w jednej roli stoją w sprzeczności z wartościami i oczekiwaniami lub też preferencjami w drugiej roli. Na przykład, kiedy surowy, kontrolujący kierownik w domu staje się czułym, ufnym, troskliwym mężem i ojcem. Dalsze zgłębianie zagadnienia równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym doprowadziło badaczy do wniosku, że poza konfliktem możliwa jest również pewna dwukierunkowa relacja pozytywna, w której pozytywne aspekty jednej roli raczej korzystnie wpływają na realizację drugiej roli. To z kolei oznaczało, że work-life balance jest takim stanem balansowania pomiędzy unikaniem konfliktów i wzajemnym czerpaniu pozytywnych doświadczeń z obu sfer życia. Rozszerzono także pojęcie obszaru prywatnego i włączono do niego takie aspekty jak pasja czy aspiracje zawodowe, relacje towarzystkie, wypoczynek czy aktywność społeczna. I choć istnieją liczne badania naukowe, które potwierdzają negatywny wpływ braku równowagi na pracowników czy na firmę, w której pracuje, jego rodzinę i otoczenie, to sami intuicyjnie lub co gorsza na własnej skórze doświadczamy często tych konsekwencji. I tak zadaję sobie takie pytanie, jaki jest ten złoty środek, który jest w stanie zapewnić nam takie szczęśliwe, zbilansowane życie we wszystkich jego sferach? Myślę, że po pierwsze warto zdać sobie sprawę, że nie działamy w próżni. I czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy częścią pewnej większej całości, tak? Takiego częścią otoczenia, w którym funkcjonujemy, w którym żyjemy. I to nakłada na nas pewne ograniczenia, co oznacza, że nie jesteśmy tak do końca samodzielni i autonomiczni w swoich decyzjach i działaniach. Nieprawdą jest, że zawsze i wszędzie możesz wszystko, jak sugeruje na przykład Coach Mike, tak? Czy inni pseudotrenerzy rozwoju osobistego. Według mnie otoczenie nakłada na nas bardzo dużo ograniczeń, które musimy brać pod uwagę. Są nimi na przykład uwarunkowania prawne, to mogą być zobowiązania wobec społeczności, wobec naszej rodziny. To może być ograniczony przecież czas. To mogą być ograniczone zasoby, których potrzebujemy. Tak? I dodatkowo, jak udowadnia w swojej książce, zresztą na marginesie bardzo Wam ją polecam, książka Wy wszyscy moi, ja, Miłosz Brzeziński, to w tej książce Miłosz podkreśla, że człowiek sam jest w sobie również, sam w sobie również ma pewne ograniczenia, a świadomość ich posiadania, tych ograniczeń, tłumaczy bardzo wiele zachowań i generalnie bardzo ułatwia też życie. Po drugie i chyba najważniejsze, to trzeba przestać myśleć o równowadze jako o czymś, co oddziela czy rozgranicza życie na dwa obszary, zawodowy i prywatny. Zamiast równowagi, myślę, powinniśmy używać raczej słowa harmonia, dlatego że nie da się porówno obdzielić czasem obu tych sfer. I jednym razem więcej uwagi i czasu będziemy naturalnie angażować w pracę, dlatego że wymaga tego sytuacja, tak? By następnie móc poświęcić się ważnym kwestiom rodzinnym i troszkę odpuścić sobie to zaangażowanie w pracę. Każdy z nas ma tylko jedno życie i poszczególne jego sfery są według mnie integralną częścią i przenikają się wzajemnie. I dowodów na to mogę podać całe mnóstwo. Na przykład nadmierne zaangażowanie czasu w pracy no, ogranicza realizację innych ról, chociażby pasji czy bardzo ważnej roli rodzicielskiej. Sam jestem jakby tego doskonałym przykładem. Na przykład trudne relacje w domu też przekładają się na efektywność i skuteczność w pracy, czy koncentrację chociażby w pracy. Ale to także środowisko pracy, które wspiera work-life balance, również umożliwia realizowanie prywatnych ról, tak? Czyli tutaj właśnie jest taki pozytywny przykład. Negatywnym zaś są na przykład choroby i jakieś inne trudne sytuacje rodzinne, które no też mają bardzo duży wpływ na pracę. Albo na przykład praca, która nie odpowiada zainteresowaniom, wymaganiom czy kwalifikacjom, no generalnie powoduje prędzej czy później frustrację i no też negatywne przekłada się na negatywne konsekwencje w życiu prywatnym. I takie poszukiwanie równowagi nie jest pytaniem, jak rozdzielić pracę od życia osobistego. Myślę sobie, że właściwie postawione pytanie powinno brzmieć, w jaki sposób, uwzględniając nasze i wewnętrzne, i zewnętrzne ograniczenia, potrafimy połączyć wszystkie sfery życia w jeden spójny, harmonijny system, dzięki któremu będziemy mogli osiągać swoje cele w poczuciu spełnienia i szczęścia. I odpowiedź na to pytanie jest i prosta, i nieprosta. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, czym w istocie jest dla nas harmonia w życiu. Jakie są nasze cele, jakie są nasze wartości i priorytety. I wtedy warto też spojrzeć na swoje dotychczasowe życie i zastanowić się, czy te cele, czy te priorytety i wartości pielęgnujemy i realizujemy na co dzień i co ewentualnie możemy zmienić, aby powrócić na tą właściwą drogę. Istnieje wiele metod, technik czy narzędzi, dzięki którym możemy stawać się coraz bardziej produktywni i też realizować swoje osobiste i zawodowe cele, będąc w harmonii i też jakby co się z tym wiąże, optymalnie wykorzystując zasoby, energii i czasu. Ja w mniejszym lub większym stopniu korzystam na przykład z metody Getting Things Done, wymyślona przez Davida Allena, która pomaga uporządkować listy zadań, nie pozostawiając tak zwanych otwartych pętli w głowie. Ale korzystam również z metody jednej rzeczy, która bardzo fajnie została opisana przez Gary'ego Kellera i Jaya Papasana w książce Jedna Rzecz. Tam generalnie ta zasada opiera się na takiej koncepcji skupiania się i realizowania tylko jednej najważniejszej rzeczy i odrzucanie wszystkiego, co nie jest istotne. Bardzo fajną dewizę ma Simon Sinek i jego Start with Why, czyli uświadomienie sobie takiego własnego dlaczego, własnego celu i podporządkowanie temu swoich aktywności. Albo jeszcze na przykład koncepcja wczesnego poranka opisana w książce Fenomen Poranka przez Hala Elroda też pozwala na realizację aktywności takich jak czytanie, bieganie, na które generalnie nie mamy czasu w ciągu dnia. I świadomy rozwój osobisty, coaching czy poznanie talentów, chociażby właśnie z tej metodologii Gallupa i przekuwanie ich w mocne strony, aby produktywnie realizować swoje cele, też pomaga optymalizować czas poświęcony na pracę, czyniąc ją zarazem bardziej satysfakcjonującą. Istotne i też takie bardzo przydatne w codziennym życiu jest tak zwane zarządzanie stresem, który to stres, jak wiemy, ma bardzo destrukcyjny wpływ na nasze życie, chociaż jego pierwotną funkcją było ułatwienie generalnie przetrwania. I w doskonałej książce pod tytułem Dlaczego zebry nie mają wrzodów, neurobiolog, neuropsycholog Robert Sapolsky opisał w przystępny sposób bardzo skomplikowaną psychofizjologię zjawiska stresu. I tutaj znaleźć możemy między innymi odpowiedź na tytułowe pytanie, co znacznie ułatwia nam kontrolowanie i redukcję stresu na co dzień. Pracodawcy także mają doskonałe narzędzia do wspierania swoich pracowników w osiąganiu tak zwanego work-life balance. Omawiana przeze mnie w jednym z poprzednich podcastów o tym, co sprawia, że pracownik jest zadowolony, czyli tej wiwisekcji testu Q12, I tam właśnie mówiłem o ankiecie oraz czynnikach, które powodują wysokie zaangażowanie i satysfakcję pracowników. I tak sobie myślę, że jest to niemal gotowy przepis na wykorzystanie w celu ułatwienia pracownikom pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Dodatkowo też bardzo popularne staje się tak zwane projektowanie pracy, czyli taki job crafting, w którym generalnie chodzi o to, żeby zmienić myślenie o swojej pracy i przez to uczynić ją jakby bardziej sensowną i satysfakcjonującą. Wydaje mi się jednak, że idea work-life balance najpełniej realizowana jest w organizacjach działających w oparciu o turkusowy paradygmat. Jednym z trzech głównych filarów turkusowych organizacji obok samoorganizacji i ewolucyjnego celu jest pełnia, która jest rozumiana jako wewnętrzna zgodność jednostki z innymi ludźmi, otoczeniem i też z samym sobą. I pełnia w turkusie wyraża się we wspólnym ustalaniu i wyznawaniu podobnych wartości, takich jak, nie wiem, zaufanie, szacunek, tolerancja czy nauka na błędach. I to poczucie bezpieczeństwa wzmacniane jest też między innymi przez otwartą i niczym nieskrępowaną ocenami i komunikację. Ale pełnia przejawia się również w realizowaniu przez firmę i pracowników głębszego celu społecznego, który można powiedzieć jest wpisany w funkcjonowanie organizacji i też umożliwia pracownikom uczestnictwo w czymś ważnym, w czymś, co nadaje dużo większy sens ich pracy. Jest to na przykład widoczne w naturalnym, takim inspirowanym oddolnie zaangażowaniu w różnego rodzaju akcje charytatywne czy pomaganie lokalnym społecznościom. Samoorganizujące się zespoły też wspierają samodzielność i odpowiedzialność, ale także wydaje mi się, że są dużo bardziej elastyczne w przydzielaniu zadań, ról i funkcji, w takim rozdzielaniu tych zadań pomiędzy sobą. Rozumiejąc, że praca jest tylko jednym z aspektów życia i że efektywność w pracy jest silnie skorelowana, powiązana z sytuacją w życiu prywatnym, to organizacje turkusowe stwarzają pracownikom możliwość czasowego na przykład ograniczenia aktywności zawodowej, gdy ci tego potrzebują. I też inaczej niż w tradycyjnych organizacjach zdefiniowana jest rola lidera. Dlatego, że ma on przede wszystkim stwarzać ludziom najlepsze warunki w miarę możliwości do efektywnej pracy, przy czym tutaj te warunki rozumiane są bardzo szeroko i poza narzędziami uwzględniają także kwestie elastyczności, bezpieczeństwa właśnie, czy tych wspólnych wartości, o których mówiłem przed chwilą. Już tak na koniec chciałbym powiedzieć, że osiągnięcie pełni to jest według mnie coś więcej niż równowaga pomiędzy życiem zawodowym i życiem prywatnym. To jest taki stan, w którym obie sfery tego samego życia wzajemnie się przenikają i uzupełniają, ale też wzbogacają wzajemnie i umożliwiają człowiekowi osiągnięcie harmonii i szczęścia. I takiego stanu sobie, ale przede wszystkim Wam życzę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu i jego oceny. Możesz to zrobić na najbardziej popularnych platformach do słuchania podcastów typu iTunes czy Google Podcast. Każda Wasza ocena powoduje, że podcast będzie wyżej w wynikach i ma go szansę usłyszeć coraz więcej osób. Także dziękuję Wam bardzo. Zapraszam również do odwiedzenia strony mojego bloga 12pytań.pl. I do usłyszenia za tydzień.